Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 20 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Coraz więcej przejawów recesji na całym świecie. Redukcje etatów dotykają szczególnie sektor motoryzacyjny. Prezydent Sarkozy ogłosił stworzenie strategicznego funduszu inwestycyjnego. Putin zapowiada, że Rosja nie pozwoli, aby międzynarodowy kryzys finansowy doprowadził do upadku jej gospodarki. Rosja zapowiada energiczną walkę z piractwem morskim. Część armatorów planuje zmiany kursów swoich tankowców. Simone Weil stała się członkiem szacownej Akademii Française. Francuska Partia Socjalistyczna wybiera dzisiejszego wieczora swojego nowego lidera, który zastąpi pełniącego tę funkcję od 11 lat François Hollande. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Virginie. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Galerię Muzea Wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz magazyn muzyczny Agnieszki Kumor, Muzyka ze świata. A oto wiadomości. Oznaki recesji mnożą się na całym świecie. Spadł japoński handel zagraniczny, w sektorze motoryzacyjnym przeprowadzane są masowe redukcje etatów, notowania na giełdach nadal spadają. Do grona najsilniej dotkniętych kryzysem dołączyła Islandia, która według określenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeżywa kryzys bankowy nadzwyczajnych rozmiarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecydował się na udzielenie Islandii pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów. Razem z kwotami obiecanymi przez inne kraje Islandia otrzyma 10 miliardów 200 milionów dolarów, czyli nieco ponad 8 miliardów euro. Następnym krajem, który będzie potrzebował natychmiastowej pomocy finansowej, może być Turcja. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przygotowuje dla niej fundusz w wysokości od 20 do 40 miliardów dolarów. Poza sektorem bankowym najsilniej dotknięty został sektor motoryzacyjny. Grupa PSA Peugeot Citroën zapowiedziała likwidację 2700 miejsc pracy w związku z gwałtownym spadkiem sprzedaży. Grupa farmaceutyczna brytyjsko-szwedzka AstraZeneca zapowiedziała redukcję 1400 etatów i zamknięcie 3 zakładów produkcyjnych w Europie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie plan ratowania sektora zdaje się coraz mniej prawdopodobny, General Motors po raz kolejny podkreślił, że boryka się z ogromnymi problemami i zapowiedział zamknięcie swej fabryki w Tajlandii na 2 miesiące. Tymczasem przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odmówił udzielenia konkretnych informacji na temat europejskiego planu ożywienia gospodarki. W środę niemiecki minister ekonomii Michael Gloss stwierdził, że plan przewidziany przez Komisję powinien się zamknąć w 130 miliardach euro. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła, zapewnił José Manuel Barroso.
Prezydent Francji ogłosił stworzenie strategicznego funduszu inwestycyjnego, którego celem jest ochrona w czasach kryzysu przemysłu i strategicznych sektorów zagrożonych przejęciem z zewnątrz. Nicolas Sarkozy, który odwiedził prywatną fabrykę Daher, gdzie wykonywane są podzespoły dla przemysłu lotniczego, obronnego i samochodowego, tak uzasadnił stworzenie tego funduszu suwerennego w wysokości 20 miliardów euro. Ponieważ banki stały się ostrożne i nie inwestują, my będziemy finansować zagrożone przedsiębiorstwa, powiedział szef państwa francuskiego, broniąc zasady pragmatycznej i protekcyjnej polityki. Ten fundusz to broń przeciwko kryzysowi. Francja nie może stać się skansenem dla turystów, musi kontynuować produkcję samochodów, statków, pociągów i samolotów, podkreślił w Mont-Richard Nicolas Sarkozy. Głównym udziałowcem funduszu jest filia Caisse de Dépôt, narzędzie finansowe państwa francuskiego, gdzie ulokowane jest 200 miliardów euro oszczędności obywateli. Francuski fundusz suwerenny, który startuje z progu 20 miliardów euro, znajdzie się w pierwszej 20 największych na świecie funduszy tego typu i nie wyklucza współpracy z suwerennymi funduszami europejskimi czy zagranicznymi, sprecyzował Nicolas Sarkozy. Dodajmy jeszcze, że prezydent Francji zapowiedział, iż będzie prowadził intensywne rozmowy z partnerami europejskimi na temat strategii, jaką trzeba przyjąć w walce z kryzysem. W czwartek wieczorem Nicolas Sarkozy spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, w poniedziałek z Angelą Merkel, a 11 grudnia ze wszystkimi przywódcami podczas unijnego szczytu. Mówiąc o zagrożonym przemyśle samochodowym, prezydent Francji powiedział: nie trzeba robić pochopnych ruchów, ale nie trzeba też tracić czasu. Nie pozostawię całego sektora gospodarki bez żadnej obrony wobec kryzysu, zapewnił Nicolas Sarkozy.
Przemawiający na kongresie własnej partii Jednej Rosji Władimir Putin zapowiedział, że Rosja nie pozwoli, aby międzynarodowy kryzys finansowy doprowadził do upadku jej gospodarki. W tym celu premier przewidział szereg posunięć mających ożywić rosyjską gospodarkę, a także uspokoić obywateli obawiających się ekonomicznych wstrząsów. Zdaniem Putina znaczne rezerwy złota, rezerwy dewizowe oraz fundusze zgromadzone w ostatnich miesiącach dzięki zwyżce cen ropy pozwolą Rosji stawić czoło kryzysowi. Wśród licznych projektów Putina znajdują się m.in. obniżka podatków i opłat firmowych, dofinansowanie przemysłu zbrojeniowego kwotą 1 800 000 000 dolarów oraz podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Rosjanie obawiają się kryzysu, mają jednak pełne zaufanie do swoich przywódców. Łotwa rozpoczęła dyskusję z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską na temat przyznania jej pożyczki, która umożliwiłaby ustabilizowanie systemu finansowego. Łotwa prowadzi już nieformalne rozmowy z Komisją Europejską na temat ewentualnej pożyczki od Unii. Tu Paryż, Radio France International. Rosja ma zamiar odegrać poważną rolę w zwalczaniu piractwa morskiego. Na początek wysłała dodatkowe okręty wojenne w rejon wód przybrzeżnych Somalii i nawiązała bliską współpracę z innymi państwami, między innymi z Francją. Porwanie saudyjskiego supertankowca w ostatni weekend było jedną z najbardziej spektakularnych akcji współczesnych piratów, którzy są plagą niektórych mórz i oceanów. W tym roku na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Adeńskiej zaatakowali oni 94 okręty. Niektórzy armatorzy postanawiają zmienić kursy swoich statków, aby ominąć najbardziej niebezpieczne regiony. Nosi się z taką decyzją m.in. posiadacz największej floty tankowców, norweski armator Frontline. Na razie, podobnie jak wielu innych, zalecił swoim statkom omijanie brzegów Somalii. Rosja wydała zgodę na tranzyt niemieckiego sprzętu wojskowego przez jej terytorium do Afganistanu. Minister spraw zagranicznych Rosji, który podał tę informację do wiadomości publicznej, podkreślił, że zgoda taka wydana została po raz pierwszy. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, na mocy której siły MONUC, czyli misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga, zostaną czasowo zwiększone do 3 000 żołnierzy. W skład sił ONZ-owskich wchodzi również 17 000 błękitnych hełmów i policjantów. Estonia zdecydowała się na przedłużenie misji swoich żołnierzy w Iraku do końca grudnia przyszłego roku. 150 żołnierzy estońskich wchodzi również w skład misji natowskiej w Afganistanie. Prezydent Litwy Valdas Adamkus oficjalnie mianował na stanowisko premiera Andriusa Kubiliusa, 51-letniego szefa partii konserwatystów, zwycięzcy w październikowych wyborach. Kandydatura musi zostać zatwierdzona przez parlament, co będzie najprawdopodobniej czystą formalnością. 4 partie wchodzące w skład prawicowej koalicji podpisały w poniedziałek wspólny program walki z kryzysem ekonomicznym i finansowym. Tu Paryż, Radio France International. Simone Weil stała się członkiem szacownej Akademii Française, zastępując zmarłego w 2007 roku Pierre'a Mesmera. Była minister została wybrana w pierwszej turze głosowania 22 głosami na 29 obecnych. Simone Weil zalegalizowała aborcję we Francji w 1975 roku. Jej przyjęcie do Akademii Française wywołało protesty członków stowarzyszenia przeciwko przerywaniu ciąży. Mimo to jest ona jedną z najpopularniejszych we Francji postaci. Jej autobiografia Une vie, życie, wydana w roku ubiegłym i opowiadająca między innymi o jej młodości i deportacji, była sukcesem wydawniczym. Francuska Partia Socjalistyczna wybiera w czwartek nowego pierwszego sekretarza. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 17, a zakończy o 22. Jeśli żaden z 3 kandydatów nie uzyska wystarczającej liczby głosów, odbędzie się druga tura. Jest to bardzo prawdopodobne rozwiązanie, ponieważ żaden z 3 kandydatów, Ségolène Royal, Martine Aubry i Benoît Hamon, nie ma wystarczająco silnej pozycji. Nowy lider zastąpi pełniącego przez 11 lat tę odpowiedzialną funkcję François Hollande. Wszyscy kandydaci przedstawiają siebie jako najlepszego przywódcę, któremu uda się doprowadzić do uzdrowienia rozdartej wewnętrznymi sporami partii. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali dwaj Piotrowie, Piotr Kamiński i Piotr Rosachowicz.
jak to miło mieć małe problemy przesłaniające wielkie. Francja nie zastanawia się, z czego będzie żyć w przyszłym roku, nie patrzy na zjeżdżające wskaźniki giełdowe, czyta wyłącznie kronikę towarzyską. Kłopoty byłego premiera Dominika de Villepin zajmują czołówkę Le Figaro, a dzisiejsze głosowanie w partii socjalistycznej okładkę Libération. Kto to będzie? Martyna, Segolena czy Benedykt? Trudno w to uwierzyć, pisze komentator lewicowej Libération, ale już w najbliższy weekend partia będzie miała nową twarz. Tymczasem dla tego przywódcy, którego działacze zrodzą w ciężkich bólach, przyszłość kreśli się w barwach ponurych. Socjaliści przegrali w 3 kolejnych wyborach prezydenckich. Dzisiaj okazało się, że nie wyciągnęli żadnej nauki z przegranej zeszłorocznej. Z tej kampanii wewnątrzpartyjnej zachowamy w pamięci wyłącznie osobiste utarczki i groteskowe spory o wiek kandydata, jakby młodość była gwarancją odmiany. Tymczasem stawka jest znacznie poważniejsza. W partii socjalistycznej przeszłości ślad trzeba czym prędzej posprzątać. Nowy szef nie uniknie tych generalnych porządków, nie oszczędzi sobie prac nad nowym projektem politycznym, gdyż w dobie kryzysu partia oniemiała. Musi zmobilizować zdesperowanych działaczy, którzy już nawet publicznie nie kryją swojej rozterki. Inaczej mówiąc, na fundamentach lokalnych i regionalnych będzie musiał odbudować partię krajowego wymiaru. Dopiero później będzie się można zająć następną kampanią prezydencką i spokojniej pomyśleć o roku 2012. Kończy Libération. Libération publikuje też dzisiaj reportaż z Warszawy Mai Żółtowskiej na temat kresu islandzkiego Eldorado Polaków. Piotr Golik, budowlany, zwolniony przez swego pracodawcę w Reykjaviku na tle kryzysu, wraca do kraju z pustymi rękami. Wyjechał, jak 20 tysięcy innych Polaków, w nadziei na to, że się dorobi w tym kraju przeżywającym boom gospodarczy. Nie przywiózł stamtąd nawet komputera obiecanego 9-letniemu synowi za pierwszą komunię. Pracował ciężko przez 11 miesięcy, a płacono mu najpierw kiepsko, a potem wcale. W sumie 3 przedsiębiorstwa islandzkie są mu winne blisko 7 tysięcy euro. O repatriację musiał się zwrócić do ambasady polskiej w Reykjaviku. Czuje się dzisiaj jak żebrak i zastanawia się, jak to możliwe, by zbankrutował cały kraj. Piotr Golik nie jest jedynym Polakiem w takim położeniu, ciągnie Maja Żółtowska w Libération. Michał Sikorski, ambasador Rzeczypospolitej w Islandii, informuje, że musiał pomóc w ten sposób kilku jeszcze innym osobom, również pozbawionym środków do życia. W spotkaniu zorganizowanym przez ambasadę udział wzięło 300 Polaków, niemal wszyscy zgłosili gotowość do powrotu. To jeszcze nie eksodus, mówi ambasador, ale można powiedzieć, że zaczęli masowo opuszczać Islandię. Loty są przepełnione na kilka tygodni naprzód. Polacy i Litwini rzucili się na ostatnie promy, by wywieźć z Islandii samochody i dorobek. Niektórzy siedzieli tu od 2 lat, gdy kraj otworzył rynek pracy. Dariusz Załużny, sąsiad Golika, zwolniony jak on przez tego samego przedsiębiorcę, ma jeszcze nadzieję wydrzeć pracodawcom, co mu się należy. Może pojedzie do Norwegii, może do Holandii, albo ostatecznie do Polski. Podobno jest tam praca na budowach finansowanych z funduszy europejskich, powiada. A płace zaczynają się zbliżać do islandzkich po krachu. Adam Jaszczurkowski poczeka z decyzją jeszcze do końca roku. Zarabiam 2 razy mniej, ale zarabiam. Podobno Islandia ma dostać rosyjską pożyczkę. Może wtedy wszystko się znormalizuje, mówi. Jego towarzyszka życia robi zresztą w przemyśle rybnym, a tam nie ma żadnych zagrożeń. Krystyna Iglicka, demograf z Instytutu Spraw Zagranicznych i jest doradczyni rządu, czeka na święta, by sobie wyrobić zdanie. Wielu Polaków z Islandii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii jeszcze nie podjęło decyzji. Święta spędzą z rodziną w Polsce i wtedy zdecydują, czy wracać, czy nie. Przewiduje się jednak, że 1/3 spośród 1 200 000 Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i w Irlandii straci pracę. Zdaniem pani Iglickiej wróci do Polski tylko 1/3 spośród tych zwolnionych. 1/3 pojedzie do Skandynawii, reszta zostanie na Wyspach Brytyjskich w nadziei na ożywienie wywołane inwestycjami przed olimpiadą. Niestety, pisze Maja Żółtowska w Libération, ci, co wrócą, podbiją o 1 czy 2 stopę bezrobocia w Polsce, gdzie podskoczy ona w sumie o jakieś 4 punkty, co stanowi niedobrą wiadomość w kraju, gdzie od 4 lat spadła ona z 24% do niespełna 10%. Legendarny polski hydraulik najbardziej na tym ucierpi, bo jak zwykle najpierw pada budownictwo i usługi. Lekarze jednak również zaczynają się pakować. Jeden z rozmówców dziennikarki z tej właśnie branży powiada wprost: Anglia przestała być finansowo atrakcyjna. Funt wart jest już tylko 4,5 zł. Gdy Polska wchodziła do Unii, wart był 7 zł, przypomina Libération w korespondencji z Warszawy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Thomas Ferenczi zastanawia się w zamieszczonym w Le Monde felietonie nad przyszłością Komisji Europejskiej. Jego zdaniem przyszłość tej komisji w dużym stopniu zależy od tego, w jaki sposób będzie budowana wspólna Europa. Dla założycieli wspólnej Europy ustanowienie ponadnarodowego ciała stanowiło podstawową oryginalność ich projektu. Propozycje Schumana są albo rewolucyjne, albo nie znaczą kompletnie nic. Jean Monnet pisał w roku 1950 do premiera Wielkiej Brytanii Harolda Macmillana. Na rok przed odnowieniem Komisji Europejskiej, prowadzonej obecnie przez José Manuela Barroso, stara się ona podkreślać centralną rolę, jaką odgrywa przy budowaniu wspólnej Europy. Podczas niedawnych obchodów 50-lecia Komisji i 120. rocznicy urodzin Jeana Moneta, Barroso powiedział o niej: Komisja zawsze była awangardą tej przygody o nazwie Europa, jako inicjatorka, autorka i współautorka wielkich wspólnych jej przedsięwzięć. Nicolas Sarkozy natomiast podkreślał, że zadanie Komisji jest niesłychanie skomplikowane i że jeśli zaczyna działać na polu jedynie politycznym, to staje do bezpośredniej konkurencji z Radą Europejską. Jeśli Komisja jest zbyt miękka, to wywołuje burzę krytyk. Jeśli z kolei jest zbyt nieugięta, to wywołuje duży opór. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich, Jean-Pierre Jouyet, propozycje Komisji w sprawie obecnego kryzysu ekonomicznego uważa za zbyt łagodne. Kiedy wreszcie powstanie Unia Ekonomiczna? Pyta. Niektóre z państw uważają, że polityka KE w odniesieniu do spraw klimatycznych posuwa się zbyt daleko. Zdaniem Ferenciego, rosnąca ostatnio w siłę Rada Europejska z jednej strony, a Parlament Europejski z drugiej, znacznie osłabiają rolę Komisji Europejskiej. Unia Europejska zarządzana jest przez układ, który częściowo opiera się na próbie sił. Jak twierdzi cytowany na zakończenie felietonu w Le Monde jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy Unii Europejskiej, pragnący zachować anonimowość, nowością w obecnej sytuacji jest to, że administracja europejska znacznie się ostatnio powiększyła liczebnie i w związku z tym Komisja nie ma już monopolu na podejmowanie decyzji. I z tego stwierdzenia właśnie powinna ona wyciągnąć odpowiednie wnioski.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Po całonocnych rozmowach zawarto w Brukseli niemal jednogłośnie, jak podkreślił francuski minister rolnictwa, kompromis w sprawie wspólnej polityki rolnej. Stopniowa liberalizacja rynku mleka, zmniejszenie dopłat bezpośrednich, zwłaszcza dla dużych gospodarstw, położenie nacisku na odpowiedzialne zagospodarowanie obszarów wiejskich i ochrona środowiska to główne kierunki zawarte w tym projekcie. Michel Barnier, który przewodniczył Radzie Ministrów Rolnictwa Państw Unii Europejskiej, nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, kto nie przyjął kompromisu. Za to depesza AFP precyzuje, że chodzi o Wielką Brytanię, która chciała daleko idących zmian. Łotwa sprzeciwiła się też przyjętym ustaleniom, żądając dodatkowej pomocy dla nowych członków Unii. Polsce udało się wynegocjować dodatkowe środki w wysokości 90 milionów euro na 3 lata, począwszy od 2010 roku, na wsparcie wybranych sektorów oraz przedłużenie dopłat do owoców miękkich, jak poinformował polski minister Marek Sawicki, przyznając, że rozmowy były wyczerpujące. Zawarte porozumienie, nazywane małą reformą WPR, gdyż duża nastąpi w 2013 roku, to kontynuacja procesu rozpoczętego w 2003 roku, kiedy zdecydowano, że ceny produktów i dofinansowanie rolników powinny w większym stopniu zależeć od popytu i opierać się na zasadach wolnorynkowych. Szczególnie trudne rozmowy toczyły się w sprawie kwot mlecznych, jak podkreśliła podczas konferencji prasowej komisarz europejski do spraw rolnictwa Marian Fischer-Böll.
Problem kwot mlecznych był dla nas szczególnie trudny. W interesie części państw leżało zwiększenie kwot, podczas gdy w interesie innych było całkowite ich zniesienie. Wyjście z tego błędnego koła było dla nas ogromnie trudne.
How to square the circle?
Ostatecznie ustalono, że przez 5 lat, od 2009 roku, kwoty mleczne będą zwiększane o 1% rocznie, by przygotować sektor do całkowitego ich zniknięcia w roku 2015. Jak podkreśliła komisarz Marian Fischer-Böll, podnoszenie kwot ma zapewnić rolnikom miękkie lądowanie w nowej sytuacji.
We added two new axes.
Dodaliśmy dwie nowe ścieżki do finansowania. Jedna to kwoty mleczne, a druga to rozwój rolnictwa. Źródłem pieniędzy na te dopłaty będą środki zaczerpnięte z modulacji.
Hodowcy z trudnych obszarów górskich, którzy obawiają się, że liberalizacja rynku mleka spowoduje obniżenie cen, a co za tym idzie, zagraża ich produkcji, otrzymają specjalne rekompensaty. Dodatkowe wsparcie na podnoszenie konkurencyjności rolnictwa otrzymały też nowe kraje Unii Europejskiej, które wciąż otrzymują znacznie mniej funduszy niż stare kraje, co wynika jeszcze z traktatów akcesyjnych. Polska walczyła o przedłużenie do 2013 roku uproszczonego systemu płatności od hektara, który miał obowiązywać do 2010 roku oraz o przesunięcie do 2013 roku wejścia w życie pełnego systemu cross-compliance, czyli zasad uzależniających dopłaty bezpośrednie od rygorystycznych norm środowiskowych, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Oba postulaty zostały uwzględnione. W zawartym po 18-godzinnych negocjacjach porozumieniu mowa jest też o redukcji bezpośrednich dopłat rolnych, zwłaszcza dla największych gospodarstw, na korzyść zwiększenia pomocy na rozwój obszarów wiejskich z naciskiem na ochronę środowiska i ożywianie regionów wiejskich. To przesunięcie akcentów zwane modulacją ma dotyczyć jak na razie głównie starych państw członkowskich, gdyż w nowych dopłaty rolne wciąż jeszcze są dużo niższe. Bruksela chciała znacznie ukrócić dopłaty dla największych gospodarstw, ale musiała się nieco poddać wobec zwartego frontu niemiecko-brytyjskiego. Jak podliczył później niemiecki minister rolnictwa, jego kraj straci rocznie 240 milionów euro z tytułu dopłat. Komisja Europejska zrezygnowała też z ambitnych planów zmiany subwencji dotyczących ochrony środowiska. Projekty w tej dziedzinie miały być finansowane w połowie przez państwa członkowskie, ale w rezultacie obniżono wkład krajów do 25%, a nawet do 10% w przypadku najbiedniejszych państw Unii. Dodajmy tylko, że wspólna polityka rolna, która ma być poddana gruntownej reformie po 2013 roku, to największy wydatek Unii Europejskiej – 40% budżetu.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Raoul Dufy, żyjący w latach 1877 do 1953, najczęściej kojarzy się z fowizmem, z którym istotnie miał do czynienia, ale redukowanie go do tego kierunku w sztuce budzi irytację miłośników jego malarstwa. Zresztą każdy, kto w Muzeum Sztuki Nowoczesnej miasta Paryża oglądał ogromną kompozycję z 1937 roku La Fée Électricité, czyli Czarodziejka Elektryczność, przekonuje się, jak dalece jej autor odszedł od fowizmu, zachowując jednak z jego doświadczeń pełną autonomię barwy na płótnie. A jeszcze lepiej można się o tym przekonać na retrospektywie Raoula Dufy w tymże samym muzeum, którą przedstawia się jako wielką rehabilitację jego dorobku. Dlaczego trzeba było go rehabilitować? Zapytamy. Otóż zalety dekoracyjne malarstwa Raoula Dufy i bijące z nich radość życia przez całe dziesięciolecia drażniły arbitrów sztuki nowoczesnej. Przyczyniało się do tego też wielkie powodzenie tego malarza i tematyka obrazów, m.in. wyścigi konne, regaty, plaże, porty i barwne wnętrza, a także projekty dla domów mód, przemysłu jedwabniczego i wykwintna ceramika jego autorstwa. Nie ominęła go nawet etykietka malarza burżuazyjnego, przypisywanemu mu zbytnią lekkość i powierzchowność, przeciwstawiając go kolegom takim jak Matisse, Braque, Derain, co jednak wcale nie znaczy, że oni sami go nie cenili.
Także i później, za fasadą roztańczonej dekoracyjności, niektórzy malarze dostrzegali wartości mniej ewidentne. Pierre Soulages podkreślał dyscyplinę w wykorzystywaniu specyficznych możliwości każdej techniki. David Hockney zapewniał, że podobał mu się każdy obraz Raoula Dufy, jaki zdołał zobaczyć, i że zasadnicze wartości jego malarstwa są zazwyczaj niezrozumiane. A w 1946 roku Gertruda Stein pisała, że, cytuję, Raoul Dufy to przyjemność. Jeśli tę ostatnią opinię uznać za pomniejszającą, to rzeczywiście konieczna była rehabilitacja. Raoul Dufy wyszedł od impresjonizmu, który był we Francji około roku 1900 stosowany powszechnie i przechodził w manierę. Ale, jak pisze Philippe Dajon, Dufy nie zaprząta sobie głowy analizą efektów światła, drganiem plamek barwnych na płótnie, dywizjonizmem. Stosuje wielkie jednobarwne plamy. Błękitu starczy na morze, czerwieni na parasol, oranżu na plażę, czerni na spacerowiczów. To wystarczy, by widz rozpoznał z przyzwyczajenia pejzaż i kąpiących się, a szczegóły i podobieństwo do natury nie mają znaczenia. Przełomem był rok 1905, kiedy Dufy zobaczył słynny obraz Matisse'a Luxe, Calme et Volupté, przepych, spokój i rozkosz. Od tego dnia, pisał on później, nie mogłem już powrócić do sterylnych bojów z elementami widzialnymi. Nie mogło już być mowy o tym, by je przedstawiać w ich zewnętrznym kształcie. Schematyczne postacie, żagle, suknie kobiet, afisze i tak częste w jego malarstwie proporcje i flagi były tylko pretekstem. Tylko kolor zachowuje na każdym szczeblu swoją indywidualność, mówił jeszcze Dufy, który około roku 1913 zrozumiał, że nie potrzebuje nawet i tych pretekstów. Kolor uniezależnia się więc od rysunku, który sam uniezależnia się od naturalnej rzeczywistości, ulega deformacji, stylizacji, ginie chwilami w gąszczu barwnej kompozycji, jak akompaniament przy śpiewie. Zresztą wiele obrazów Dufy'ego powstało z inspiracji muzycznej, szczególnie w latach 40. Rehabilitacja, termin, który powraca we wszystkich recenzjach, dotyczy także zarzutu o powierzchowną dekoracyjność tego malarstwa, o jego ilustracyjny charakter. Dufy zdawał sobie z tego sprawę, skoro opowiadał, że niezależnie od jego woli wszystko, co maluje, okazuje się dekoracyjne. Obrazy Dufy'ego, szczególnie jego reprodukcje w książkach lub na ekranie komputera, rzeczywiście bardziej kojarzą się z ilustracją książkową niż z autonomicznym malarstwem. Ale na to odpowiedzią może być tylko wystawa oryginalnych dzieł, które to skojarzenie neutralizuje. Ukoronowaniem jego twórczości jest pokazana na wystawie seria Cargo Noir, czyli czarnych statków z ostatnich 5 lat życia, w których nawet czerń jest kolorem, a sugestia ostatniej podróży wprowadza do obrazu element nostalgii czy nawet niepokoju, nie przełamując jednak pogodnego nastroju. Życie nie zawsze się do mnie uśmiechało, ale ja mu się uśmiechałem zawsze, mówił Raoul Dufy.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Dwa maszty, ponad 5200 kilometrów morskiej peregrynacji wśród lodów Arktyki. 8 ludzi, 3 języki, francuski, angielski, rosyjski, 2 psy. Temperatura od minus 41 stopni do plus 9, 8 ton żywności, a 3 września 2006 roku lody Arktyki ogarnęły swoimi twardymi ramionami kry, kadłub, tary. Wypuściły je na wolność ponad 500 dni później u zachodnich wybrzeży Grenlandii. To była jedyna w swoim rodzaju wyprawa. Jej celem było stwierdzenie, jakie zmiany w pokrywie lodowej Arktyki przynosi ocieplenie klimatu. Wyniki wyprawy są przerażające. Mogą człowieka o stalowych nerwach doprowadzić do takiego stanu, że czoło spłynie mu obfitym potem. A co to ma wspólnego z Paryżem? Ano tyle, że tara zacumowała przy nadbrzeżach Sekwany w pobliżu mostu Aleksandra II niemal u stóp wieży Eiffla. Szkuner tara niesiony lodem Arktyki przebył ponad 2200 kilometrów zygzakiem przez ocean lodowaty. Po 6 miesiącach prawie otarł się o biegun północny. Nansen byłby zachwycony. Tarze udało się to, co nie powiodło się wspaniałemu Norwegowi na jego Framjest. Statku tak skonstruowanemu, żeby zaciskające się na burtach obręcze lodu nie skruszyły ich jak zapałki, a żeby wyniosły go na powierzchnię do góry. Na otwartym oceanie, wioząc Amundsena na podbój bieguna południowego, kiwał się jak nieporadna kaczka. Na lodach Arktyki spoczywał z wdziękiem tejże, ale za to bezpiecznie. Tara rzuciła kotwicę na Sekwanie. Szkuner mogą obejrzeć tylko wycieczki szkolne. Natomiast każdy może poczuć smak polarnej przygody na specjalnej wystawie. Bezkres białej pustyni, niedźwiedzie, jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie, a jednocześnie tak pełne wdzięku i uroku. Są jakby symbolem Arktyki. Ich los będzie przypieczętowany, gdy klimat w naszym globie ociepli się jak powietrze w szklarni. Może znakiem czasu i symbolicznym stemplem na certyfikacie losu białych misiów była wiadomość z Kanady, gdzie w jednym z tamtejszych ogrodów zoologicznych odeszła niedźwiedzica Debbie. Miała 48 lat. Na wolności białe niedźwiedzie żyją góra 20 lat. W niewoli zdarza się, że dłużej, jak widać na załączonym przykładzie. Tara brała udział w badaniach związanych z Międzynarodowym Rokiem Polarnym, który kończy się w marcu 2009. Polscy polarnicy badali stan lodowców na Spitsbergenie. Inne narody prowadziły badania na dryfujących krach. Międzynarodowa ekspedycja ulokowała się w kabinach szkunera i ruszyła w drogę, albo raczej płynęła tam, dokąd pchał ją dryfujący lód. Zebrane dane nie skłaniają do optymizmu. Grubość skorupy lodu zmniejszyła się o połowę w ciągu ostatnich 10 lat. Co gorsza, brakuje tak zwanego starego lodu. Klimat ocieplił się do takiego stopnia, że lód topnieje latem. Zimą Arktyka zaczyna od początku swoją pracę skuwania wszystkiego lodem, ale aby jego pokrywa była wystarczająca, potrzebny jest ten stary lód, który kiedyś latem się nie roztapiał, dzięki czemu nowe warstwy narastały jak słoje na drzewie. To gwarantowało zachowanie stabilnego ekosystemu. Dzisiaj biały miś nie ma po czym skakać letnią porą. Wszędzie bezkres nie bieli, lecz czerni oceanu. To prawda, że to nie pierwsze takie podgrzanie w historii Ziemi, ale myli się ta część francuskich naukowców, która twierdzi, że Grenlandia, Grönland, czyli zielona ziemia, swoją nazwę zawdzięcza temu, że przy okazji poprzedniego efektu cieplarnianego ta największa na świecie wyspa była zielona. Historia każe wierzyć raczej w inne wytłumaczenie. Eryk Rudobrody, wiking wygnany przez swych pobratymców za rozboje i kradzieże o takich rozmiarach, że nie mieściło się to w głowach nawet tych dzikich rozbójników morskich, zimą odkrył krainę gejzerów, stąd Iceland, ziemia lodu. Potem udało mu się dowiosłować na nieznaną wyspę. Nazwał ją Grönland, bo mało kto pamięta o intensywności grenlandzkiego lata i o tym, że ta wyspa ma największą na naszej i półkuli ilość dni słonecznych w lipcu i sierpniu. Wystawa, na której można oglądać fotografie przywiezione z wyprawy Tary. Postać polarnika w pobliżu dwumasztowego szkunera zatrzaśniętego w lodowej pułapce. Nie wolno im było oddalać się od jachtu. Kilka kroków dalej czyhała na nieostrożnego wędrowca pułapka, krucha warstewka, która łamie się z nieprzyjemnym chrzęstem, a pod spodem czarna otchłań lodowatego oceanu. Lekkomyślnością było oddalanie się od szkunera bez broni palnej, bo niedźwiedzie były niezwykle wygłodniałe. W nocy temperatura spadała do minus 41 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słoneczko świeciło przyjemnie i było całe 9 stopni plus. Codziennie naukowcy badali pokrywę lodu, jego grubość, szybkość jej topnienia, rodzaj śniegu, zanieczyszczenie i zasolenie wody w oceanie. Mierzyli siłę wiatru, nasłonecznienie. Dzięki sprzętowi, o jakim nie śniło się ani Nansenowi, ani Amundsenowi, przez przeręble w lodzie mogli badać morze na głębokości 4000 metrów. Dzięki fotografiom pokazywanym na wystawie możemy zobaczyć chwile radości, jakie przeżywali uczestnicy wyprawy, takiej jak na przykład w chwili, kiedy organizowali piknik na lodowej krze. Wyobrazić sobie chwilę samotności, które przeżywali uwięzieni w maleńkich kabinach szkunera zakutego przez lód. Po Paryżu wystawę o wyprawie szkunera Tara zobaczą mieszkańcy Nowego Jorku, Hongkongu i Tokio. A sam szkuner w przyszłym roku wypłynie w kolejny rejs w 3 lata dookoła świata, aby badać wpływ ocieplania klimatu pod różnymi szerokościami geograficznymi. Posłanie, jakie Tara przywiozła z Arktyki, mrozi. Etienne Bourgeois, szef ekspedycji, skwitował to w lapidarnych słowach. Jak lód stopnieje, to już będzie koniec. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Kultura. Kulturalno-społeczne pismo Gazeta Paryska ukazuje się już od czerwca 2007 roku. Wydawane jest w Paryżu dzięki niespożytej energii polskiej dziennikarki Ireny Filus, założycielki Stowarzyszenia Kulturalna Europa, którego celem jest, jak czytamy w komunikacie założycielskim, kultywowanie tego, co w każdym narodzie jest najcenniejsze – jego kulturę i sztukę. Nasi słuchacze i internauci panią Irenę Filus mieli okazję już poznać rok temu. Opowiadała nam o pierwszych numerach swego pisma. Od czasu tego spotkania ukazało się kilka nowych wydań Gazety Paryskiej. Co ciekawego znaleźć można w najnowszym, siódmym numerze. Przed mikrofonem Irena Filus.
Cieszę się, że nam się udało doprowadzić do wydania już siódmego numeru. Przygotowujemy ósmy, który będzie gotowy za 2 tygodnie. Te 2 ostatnie numery wydaliśmy dzięki wydatnej pomocy konsulatu. Mamy trochę problemów natury po prostu finansowej, ale to jest normalne przy rozwijającej się asocjacji. Tym bardziej, że nie chcemy się ograniczać tylko do gazety i zaczęliśmy robić też wydarzenia kulturalne. Za chwilę o nich. Natomiast króciutko chciałam powiedzieć, że w ostatnich numerach nastąpiły pewne zmiany, o tyle, że postanowiliśmy jednak pisać więcej artykułów społecznych, więc staramy się teraz proporcjonalnie robić tak gazetę, żeby była ona po połowie poświęcona polskiej kulturze, nie tylko zresztą polskiej, ale i francuskiej, a w połowie innym rzeczom, które może są bliższe Polakom, niektórym przynajmniej. Przede wszystkim wprowadziliśmy też różne nowe rubryki i będziemy robić to nadal. Chciałam zwrócić uwagę w ostatnim numerze Gazety Paryskiej, że jest już rubryka, gdzie ją można kupić, w około w tej chwili 15 punktach w Paryżu. Bardzo się cieszymy, że już niektóre punkty chcą z nami współpracować. Oprócz tego nawiązaliśmy całą współpracę z kilkoma organizacjami typu Acapito, to jest księgarnia internetowa, która rozsyła wszystkim swoim klientom gazetę do zamówień. Nawiązaliśmy bardzo ciekawą współpracę z organizacją, która co prawda niedawno powstała, ale postanowiliśmy poświęcić jej stronę w ostatnim numerze, a organizacja ta nazywa się Parabole i jest to organizacja pomagająca Polakom. Uważam, że skupia wspaniałych ludzi i wspaniale sobie radzi. W tym ostatnim jeszcze chciałam Państwu zwrócić uwagę na to, że poświęcamy dość dużo miejsca polskiemu filmowi, który w Polsce nosi nazwę Sztuczki, znaczy ma tytuł Sztuczki, a tutaj się nazywa Encontre de Polone, dlatego, że myślę, że
to jest film Andrzeja Jakimowskiego.
Tak, i myślę, że to jest film, który być może zapoczątkuje przemarsz polskiego kina przez ekrany francuskie nareszcie, bo do tej pory kino polskie było nie bardzo obecne. Także mamy nadzieję, że będziemy częściej o tym polskim kinie pisać, ale też wprowadziliśmy nową rubrykę dla członków, o której już dawno myśleliśmy, ponieważ wśród naszych członków Asocjacji Kulturalna Europa znajduje się wielu artystów, muzyków, malarzy, kompozytorów, więc dajemy im możliwość stałej promocji na łamach gazety i piszemy o ich osiągnięciach. Największym, myślę, naszym osiągnięciem, które wreszcie udało nam się zrealizować, o którym myśleliśmy już od dawna, było otwarcie salonu artystycznego, takiego prawdziwego salonu XIX-wiecznego w domu jednej z naszych członków, która sama jest artystką, i ten salon miał bardzo duże powodzenie. Pierwszy salon był poświęcony fontannie. Moim zdaniem był to bardzo ciekawy koncert, ponieważ zaprosiliśmy z Polski młodego pianistę Huberta Rutkowskiego, który nagrał po 160 latach utwory fontany i który jest wspaniałym, świetnym pianistą, nie mówiąc o tym, że spektakl napisany przez Magdę Oliferko chcemy wypromować we Francji, dlatego że to jest rzecz warta i godna do promowania ze względu na to, że zbliża się rok Chopina, a Fontana był przyjacielem Chopina.
I wiem, że pani planuje następny salon artystyczny, tak, planujemy, już niedługo.
Planujemy właśnie następny salon, co prawda po przerwie dwumiesięcznej, czyli 14 grudnia. Następny salon będzie może o tyle ciekawszy, że wystąpią na nim 3 śpiewaczki, wokalistki, mezzosopranistki, które są naszymi członkiniami również, które śpiewają we wspaniałych salach w całej Europie. Będą prezentowane prace bardzo ciekawej artystki Wiesławy Witkowalińskiej. Także myślę, że następny salon się uda, będzie jeszcze więcej ludzi. Oczywiście wstęp na salon jest troszkę ograniczony z powierzchni, ale 50 osób możemy tam przyjąć.
Irena Filus, opowiadając o Gazecie Paryskiej, wspominała o stowarzyszeniu Parabole, które działa od 10 miesięcy w 19 dzielnicy Paryża. Założycielami stowarzyszenia są Jacek Chymczak i Jadwiga Juchniewicz-Fiałkiewicz, której oddajemy głos.
Założyliśmy to stowarzyszenie, żeby pomagać Polakom, a oprócz tego działamy dla 19 dzielnicy. Dla 19 dzielnicy przede wszystkim robimy kursy języka francuskiego, tak zwaną mise à niveau dla mieszkańców tej dzielnicy. Również uczymy kobiety z Afryki pisać i czytać, analfabetki. I to robimy dla dzielnicy 19 i dzięki temu mamy w tej dzielnicy lokal za darmo. Zajmujemy się właściwie trzema rzeczami. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie pomoc Polakom, którzy są zagubieni w administracji francuskiej i mają najprzeróżniejsze problemy, najczęściej związane z tym, że po prostu nie potrafią mówić po francusku i porobili różne głupstwa, wypełniając jakieś formularze. Im po prostu staramy się odwracać im te wszystkie sytuacje. Bardzo dużo jest spraw związanych właśnie z dodatkami rodzinnymi i na mieszkanie. Potem jest bardzo dużo spraw takich czysto zdrowotnych, bo Polacy teraz posiadają to ubezpieczenie AME i trzeba znaleźć im bardzo często lekarzy czy laboratoria, które honorują te ubezpieczenia. To nie jest wcale takie łatwe. Poza tym bardzo często, ponieważ Polacy mają teraz prawo do pracy, więc zaczynają się konflikty z pracodawcami. Nasza pozycja to jest mediator, powiedzmy, między jakimś tam problemem między pracodawcą i pracownikiem. No oprócz tego organizujemy warsztaty integracyjne, więc warsztaty integracyjne to polegają na tym, że zapraszamy kogoś, kto się jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, na przykład służba zdrowia, i informuje on Polaków o tym, jak funkcjonuje służba zdrowia we Francji. Więc robimy o służbie zdrowia, o szkolnictwie i chcemy zrobić warsztaty o przedsiębiorstwie francuskim, jak funkcjonuje, jakie są prawa Polaków i obowiązki. Bo bardzo często Polacy zapominają, że muszą płacić podatki. No i trzecim naszym polem działania to jest po prostu uczenie języka francuskiego. Więc mamy w tej chwili trzy grupy wieczorne na trzech poziomach. Mamy około 60 uczniów. I również grupy poranne, to są przeważnie dla mieszkańców 19 dzielnicy. Te kursy językowe są otwarte nie tylko dla Polaków. Mamy i kobiety z Afryki, i z Magrebu, i zdarzają nam się nawet z Tybetu, Bangladesz, z najprzeróżniejszych stron świata, co jest bardzo, bardzo to lubimy i cieszymy się. Również bardzo dużo Chińczyków uczymy francuskiego. Chciałam jeszcze tylko dodać, że w tej chwili pracuje z nami 15 wolontariuszy, więc głównie są to nauczyciele. Mamy psychologa w naszej ekipie, mamy doradcę do spraw zawodowych dwujęzycznego, który pracuje w ANP, bardzo nam pomaga w sprawach właśnie takich związanych ze światem pracy. Mamy kilku przedsiębiorców, którzy też bardzo chętnie z nami współpracują, informatyków i mamy również adwokatów, którzy nam służą radą. I mamy adwokata również w Polsce, który jest wolontariuszem i jak jest jakiś problem, który trzeba załatwić w Polsce, bardzo chętnie udziela nam porady. Zapisało się do naszej asocjacji 130 osób, więc wydaje mi się, że to jest nieźle. Ciągle przybywa. Czyli się rozwijamy. No mamy tylko ten problem, że nawet tych 15 wolontariuszy to jest w tej chwili za mało. Na razie pobieramy od osób, które wstępują do naszej asocjacji, 35 euro na rok. I za to się uczą francuskiego, mają porady i...
Mhm. A jak pani właśnie ocenia, jak sobie radzą Polacy w Paryżu, we Francji?
Znaczy, Polacy, uważam, że problem Polaków to jest właśnie ten problem, że Polacy nie chcą się uczyć języka. Myślą ciągle, że wrócą do Polski, po co się nauczyć języka. A jak jest problem, no to jest wtedy problem, bo wtedy właściwie to trzeba z nimi wszędzie pójść. Mi się wydaje, że gdyby Polacy bardziej zainwestowali w język, nauczyli się tego języka, to nie mieliby, nie potrzebowaliby pomocy w takich błahych sprawach. No tak, mi się wydaje, że Polacy się świetnie integrują. Świetnie integrują, tylko muszą teraz zrozumieć, to jest bardzo ważne, że się skończyły te czasy, kiedy można było żyć z pieniędzy, z różnych dodatków za rodzinę i tak dalej.
Socjalnych,
tak? Dlatego, że w tej chwili KAF, praktycznie rzecz biorąc, sprawdza każde dossier, każdego Polaka. I jeżeli Polak nie pracuje, nie ma przynajmniej jakiegoś pół etatu, to mu cofają te dodatki. Właściwie nie wiadomo, jak rozwiązać ten problem, dlatego że Polacy chcieliby chyba być oficjalnie deklarowani, ale to jeszcze trzeba również, żeby pracodawca chciał ich zadeklarować. Ale to jest też nasza praca. Nawet chcemy sporządzić taki list do wszystkich tych naszych pracodawców, u których pracują nasi interesanci, którzy pracują na czarno, z wytłumaczeniem im, że oni właściwie, na przykład dziewczyny, które pracują jako sprzątaczki czy opiekunki do dzieci i tak dalej, że to nie jest żaden interes, żeby je zatrudniać na czarno.
Stowarzyszenie Parabol, o którym opowiadała Jadwiga Juchniewicz-Fiałkiewicz, działa w 19 dzielnicy Paryża, przy ulicy Matisse 79 koło metra Crimée. Numer telefonu 01 55 26 82 10 lub 06 84 87 36 59. Dyżury we wtorki od 14.30 do 19.30 i w piątki od 9 rano do 12.30. Jak słyszeliście Państwo, Parabol szuka wolontariuszy, przede wszystkim informatyka, który pomógłby w rozbudowie strony internetowej, oraz nauczycieli języka francuskiego.
Du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Niedawno odwiedzili Paryż, a dziś wyruszyli w trasę koncertową po całej Francji. To artyści African Footprint, eksplozja muzyki, tańca i śpiewów południowej Afryki, jak czytamy w programie spektaklu. I tak jest w istocie. Zazwyczaj podobne przedstawienia to nieco kiczowate wizytówki muzyczne prezentującego się kraju. Twórcom spektaklu African Footprint udało się uniknąć folklorystycznej mielizny. Przed właściwym przedstawieniem po raz pierwszy na profesjonalnej scenie występuje w tym tournée kwartet wokalny chłopaków z Soweto, Soweto and Sha. Producentem ich pierwszej płyty na rynku międzynarodowym jest reżyser spektaklu African Footprint Richard Loring. Soweto and Sha śpiewają a cappella i są dziś naszym muzycznym gościem.
Ura! Trise! Ra!
Yeah!
Soweto Entsza, którzy jeszcze powrócą w naszym programie. Przedstawienie African Footprint za swój symbol przyjęło mapę Afryki w formie odcisku stopy ludzkiej na piasku. Tytuł spektaklu wziął się od nazwy samego zespołu. Artyści wystąpili po raz pierwszy 31 grudnia 1999 roku w celi Nelsona Mandeli w więzieniu na Robben Island. Koncert transmitowała miejscowa telewizja oraz CNN. Trupa i spektakl to potężne przedsięwzięcie artystyczne. Niezwykle różnorodne, ponad dwugodzinne przedstawienie z udziałem 21 tancerzy, 4 śpiewaków i 7 perkusistów grających na tradycyjnych bębnach afrykańskich. Reżyserował Richard Loring. Anglik, który osiadł w Afryce Południowej tuż po zniesieniu apartheidu, Loring założył w Township szkołę teatru muzycznego, do której w wyniku wielostopniowych egzaminów przyjął 30 studentów. Artyści African Footprint to w większości jego uczniowie. W przedstawieniu przeważają tancerze czarnoskórzy, ale jest też kilku białych. Podobną mieszankę kolorów i stylów widać w pracy 2 choreografów. David Matamela zna kulturę plemienną. Debbie Rakusin reprezentuje styl amerykańskiej komedii muzycznej. W harmonijnej kombinacji scen i obrazów mieszają się frenetyczne rytmy tradycyjne i współczesne. Obok Kwela Jive, hip-hopu i stepu widzimy nierozłącznie związany z okresem apartheidu taniec czarnych górników Gum Boots, zwany tak od ich roboczych gumiaków. Umieszczone na cholewach metalowe kastaniety pozwalały górnikom na komunikowanie się w podziemnych korytarzach. Teksty piosenek oparte zostały na wierszach Dona Matery, słynnego poety południowoafrykańskiego, bojownika o prawa człowieka, członka Afrykańskiego Kongresu Narodowego.
Abadali mami o, abadali, basi
chelile,
abadali mami o,
abadali,
basi chelile,
basi chelile,
galoches mami o,
galoches.
African Footprint pokazują nie tylko świetny spektakl muzyczny, show w najlepszym anglosaskim stylu. W ich zamierzeniu to także akt polityczny. W 5 odsłonach oglądamy sceny z dawnej i współczesnej historii południowej Afryki. Stick Dance, taniec Zulusów, zniszczenie Sophia Town w latach 50. jedynego przedmieścia Johannesburga, gdzie mogły mieszkać mieszane małżeństwa i gdzie wykształciła się grupa artystów jazzowych oraz intelektualistów. Nie zapomniano o tańcu górników i nadchodzących mistrzostwach świata w piłce nożnej, które odbędą się w południowej Afryce w roku 2010. Ostatnia scena to współczesny taniec z Pantsuli, lokalna odmiana hip-hopu. African Footprint emanuje zaraźliwą energią i radością życia. Oby scena przeszła na rzeczywistość Republiki Południowej Afryki, przeżywającej, jak wiemy, poważne problemy socjalne i ekonomiczne. Naszym gościem był kwartet wokalny z Soweto, Soweto Entsha. Oto w ich wykonaniu ostatni utwór Halem Postsa, When You Ask Me, kiedy pytasz mnie.
Bom, bom, ba, ba, 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 bom, bom.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja. Telefon
plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.